studiu profesor Marta Sikorska-Kowalska z Katedry Historii Polski XIX wieku Uniwersytetu Łódzkiego. Dobry wieczór.
Dobry wieczór Państwu.
Spotkałyśmy się dzisiaj, żeby porozmawiać o kobietach Czerwonej Łodzi. Kilka dni temu miała miejsce konferencja zorganizowana przez Instytut Pamięci Narodowej, ale także Uniwersytet Łódzki. Naukowcy zastanawiali się nad tym, czy właśnie ta Łódź jest czerwona, czy była czerwona, czy te kobiety w latach 1905-1938 zajmowały jakieś szczególne miejsce tutaj w Łodzi, czy były zmarginalizowane raczej. Począwszy od 1905 roku albo odrobinę wcześniej, bo ja myślę, że tutaj to jest na potrzeby pewnie konferencji taka cezura czasowa, a to pewnie też są takie płynne rzeczy.
Tak, na konferencji rozpoczynaliśmy od rewolucji 1905 roku, bo poprzedzające moje wystąpienie, referaty mówiły właśnie o tej radykalizującej się Łodzi, o tych nastrojach rewolucyjnych, ale oczywiście, jeżeli mówimy o cezurach czasowych dotyczących uczestnictwa kobiet w życiu przede wszystkim zawodowym w Łodzi, to właściwie należałoby sięgnąć pamięcią do połowy wieku XIX, a właściwie do sytuacji po powstaniu styczniowym, kiedy do wielkiego przemysłu w Łodzi zaczynają napływać robotnicy z okolicznych wsi i w tej bardzo licznej grupie są również kobiety. Chciałabym jeszcze zwrócić uwagę, że kiedy mówimy o robotnicach łódzkich, o jakby tej cezurze końcowej tego zjawiska społecznego, to nie zamyka tego problemu absolutnie rok 1939 i wybuch II wojny światowej. Ale nasze referaty, nasze wystąpienia podczas tej konferencji obejmowały również zagadnienia z okresu po II wojnie światowej. Ten problem robotnic w Łodzi był w zasadzie obecny podczas wszystkich naszych tutaj debat podczas tej konferencji. Mieliśmy referat dotyczący wydarzeń z przełomu roku 70 i 71, tych strajków grudniowo-styczniowych. Mieliśmy doskonały referat, w którym została zaprezentowana sytuacja codzienna, ten codzienny trud robotnicy łódzkiej właśnie w latach 70. Ten temat powinien w zasadzie zostać zamknięty tym, co stało się z całą grupą łódzkich robotników w roku 1989. I chciałabym tutaj przypomnieć, bo książka jest, myślę, już dziś powszechnie znana, książkę Marty Madejskiej, która właśnie napisała o tym, kiedy ta sytuacja robotnic w Łodzi ulega radykalnej zmianie wraz z transformacją ustrojową. Ale to są oczywiście tematy dotyczące jakby dalszych kwestii. My mówimy tutaj o początkach Łodzi fabrycznej. Ta konferencja miała w tytule Łódź Czerwoną, rozważania miały dotyczyć Łodzi Czerwonej i te zagadnienia, o których teraz będziemy mówić, one w zasadzie dotyczą tego, że Łódź była od przełomu XIX i XX wieku miejscem radykalizujących się nastrojów społecznych. Te robotnice uczestniczyły w strajkach, uczestniczyły w buntach, a rewolucja 1905 roku jest apogeum tej sytuacji.
1905 rok to można powiedzieć, że no to znaczy tak apogeum, ale jednocześnie taki przełom, kiedy robotnice tak zbiorowo i grupowo dochodzą do głosu, są widoczne również w partiach politycznych, są widoczne na barykadach, a po prostu są widoczne, tak?
To jest moment, kiedy strajkuje cała Łódź. Mamy takie strajki, gdzie 90% wszystkich robotników przystępuje do protestów. Miejmy więc świadomość, że jeżeli mówimy o takiej skali strajków, to połowę strajkujących stanowią robotnice. Bowiem pamiętać musimy o tym, że one stanowiły W tych dużych zakładach przemysłowych, w tych dużych fabrykach, takich jak u Scheiblera czy Poznańskiego, w granicach od 40 do 60% zatrudnionych. Ale w małych zakładach przemysłowych stanowiły nieraz 90% zatrudnionych, bądź 99%, bo tylko majster fabryczny był mężczyzną. I jest to okres, kiedy te robotnice są dostrzegane w tej masie strajkujących, bowiem one przystępują na równi ze swoimi towarzyszami robotnikami do partii politycznych, wszystkich odcieni politycznych. Także wśród postulatów pojawiają się postulaty dotyczące robotnic i warto na nie zwrócić uwagę, bowiem wśród tych postulatów rewolucyjnych pojawia się postulat ekonomiczny, jeden z najważniejszych, o tym, żeby zwiększyć płace robotników. Żądania są następujące. 20 kopiejek za godzinę dla mężczyzn i 15 kopiejek dla pomocników i kobiet. A więc jakby tutaj pojawia się znów ten element, że robotnice stanowiły w Łodzi tanią siłę roboczą, w przemyśle włókienniczym. Wśród tych postulatów jest bardzo wiele ważnych dla kobiet pracujących w fabrykach. Dotyczyły one opieki nad dziećmi, żądania urlopów macierzyńskich. Ale pamiętajmy też o tym, że te pierwsze postulaty, jakie padają w rewolucji 1905 roku, to są postulaty, które mają zapewnić godność robotnicy. Była to także walka o godność robotnicy, bowiem robotnice były postrzegane jako często kobiety, które można źle potraktować. I tak traktowali je majstrowie fabryczni. I znajdujemy informacje o tym, że robotnice są źle traktowane zarówno w pamiętnikach księdza Rogozińskiego, jak i w socjalistycznym piśmie z Pola Walki, gdzie pisano, majstrowie łódzcy mają nikczemny stosunek do robotnic, które napastują, traktując uczciwe kobiety jak ladacznice. To jest koniec cytatu z Pola Walki z 1905 roku, z fragmentu korespondencji. Więc wśród tych postulatów pojawia się ten postulat, aby szanować pracę robotnicy, szanować je jako obywatelki. I robotnicy w postulatach pisali, pragniemy, aby kobiety nasze powszechnie były szanowane, stały się dobrymi obywatelkami. Więc jest to walka o godność robotnicy.
Czy to była, pani profesor, wspólna walka? Tutaj można powiedzieć i robotników, i robotnic w takim razie?
Była to wspólna walka, choć oczywiście robotnice są w partiach politycznych, pojawiają się w komitetach strajkowych. Podczas burzliwych wydarzeń w czasie rewolucji także mamy udział kobiet. Takim chyba najbardziej jaskrawym przykładem jest postać Albiny Miller, która bierze udział w zamachu na Stanisława Zilberstein i otrzymuje za ten czyn wyrok śmierci. Jest to jedyny wykonany w czasie rewolucji 1905 roku wyrok śmierci na kobiecie. Nie został on zamieniony na zesłanie czy długoletnie więzienie. Ten wyrok jest wykonany. Więc widzimy, że te kobiety uczestniczą w tych najbardziej burzliwych wydarzeniach, ale niewątpliwie nie stanowią one w tym okresie takiej siły przywódczej, ale w swojej masie odnajdujemy je podczas wszystkich strajków, manifestacji, podczas powstania czerwcowego. Także pamiętajmy o tej specyfice dotyczącej kobiet strajkujących, które przede wszystkim walczyły o poprawę bytu swojej rodziny. To było, wydaje mi się, dla nich najważniejsze. Nie ich partykularne interesy, ale właśnie ta poprawa losu dzieci, opieka nad dziećmi, które też razem z nimi bardzo szybko trafiały do fabryki zamiast chodzić do szkoły.
Tak się właśnie zastanawiałam, że tak sobie myślałam, że kobietom jakby znacznie trudniej było zawalczyć o swoje swoje prawa w tamtym momencie, bo no, większość z nich, tak żeby wcześniej móc pracować, to albo musiały uzyskać zgodę tak ojca, albo męża. W zasadzie wychowywane były w takim przygotowaniu na nieustający wyzysk, że jakby taka jest ich rola i że muszą się z tym godzić i tylko to je czeka w życiu. Były analfabetkami i naprawdę musiały pokonać szereg takich własnych ograniczeń, tak, żeby w tym 1905 roku tak zacząć działać właściwie, tak?
Są jakby wrzucone w ten nurt wydarzeń, ale warto odnieść się do tego, o czym pani powiedziała. To jest ogromny, cały wielki społeczny problem, bo nagle na rynku pracy pojawia się wielka rzesza pracownic. I jaki jest stosunek i pracodawców do tego zjawiska? Także stosunek rodzącego się ruchu feministycznego w tym okresie, bo to jest bardzo ciekawa sprawa. Z jednej strony polskie feministki pisały, że praca jest bardzo ważna dla kobiety, daje jej wielkie możliwości funkcjonowania w życiu społecznym, a jednocześnie były przerażone tym, że tak wielka grupa kobiet nieoczekiwanie i znalazła się na rynku pracy. Zauważyły to przede wszystkim feministki związane z ruchem socjalistycznym, czyli te, które również interesowały się losem robotnic i uważały, że praca robotnicy jest koniecznością, jest złem, którego nie da się pogodzić z życiem domowym. Pamiętajmy o tym, że robotnicy mieli dość liczne rodziny, że dzieci robotników pozostawały na podwórkach pod opieką sąsiadek. Te robotnice udawały się do pracy, więc musiały godzić 12-godzinną pracę w fabryce z próbą zadbania o rodzinę. I feministki mówiły, nie da się tego zrobić. Do tego dochodził wyzysk robotnicy. Pojawienie się robotnic na rynku pracy spowodowało, że ta praca stała się tańsza. A więc mężczyźni nie byli już w stanie zapracować na utrzymanie całej rodziny. Więc kobiety, a później także dzieci wkroczyły w tą sferę życia zawodowego, zarobkowego, żeby móc w miarę dobrze funkcjonować. I było to tak naprawdę zamknięte koło, jak właśnie napisała Zofia Daszyńska-Golińska. I powstało wnet błędne koło. Niska płaca robotnika zmuszała kobietę do pracy, a wzrastająca podaż jej pracy taniej wpływała na obniżenie płacy robotnika. Więc to był ogromny problem. Z drugiej strony mamy pracodawców, którzy bardzo chętnie zatrudniali robotnice ze względu na to, że mogli im mniej zapłacić i te płace były istotnie niższe. O 50% zarówno przed pierwszą wojną światową, jak i po pierwszej wojnie światowej. Także w niepodległej Polsce były tak duże dysproporcje zarobkowe. Mówimy o tym, że praca robotnic to była praca robotnika niewykwalifikowanego. Z drugiej jednak strony mamy sytuację, kiedy przy krosnach stają kobiety, które potrafią wykonywać bardzo specyficzne czynności. Docenia się ich sprawność rąk, szybkość pracy, której, jak wydaje mi się, nie potrafiliby tak doskonale wykonywać mężczyźni. Więc to jest ważny problem, który jeszcze uzupełnić możemy o jedną kwestię. Robotnice były zatrudniane w fabrykach również ze względów, jeżeli tak możemy powiedzieć, społeczno-politycznych. W raportach inspektorów fabrycznych odnajdujemy informacje o tym, że robotnice były uważane za element spokojniejszy, że nie będzie właśnie dzięki takiemu składowi załóg fabrycznych dochodzić do buntów, do strajków, nie będą domagały się podwyżki płac, a więc warto je zatrudniać, bo będzie również spokój w fabrykach.
Okres, no właśnie, II Rzeczpospolitej to też okres nieustających strajków i tutaj w Łodzi cały czas z obecnością kobiet, tak?
Kobiety uczestniczą w tym ruchu strajkowym przez cały okres trwania niepodległej Polski do 1939 roku, ale historycy zwrócili tutaj uwagę szczególną na jeden strajk z udziałem kobiet. Ja chciałabym o tym strajku opowiedzieć, dlatego że on jest bardzo symptomatyczny. On pokazuje, jakby skupia w soczewce wszystkie problemy kobiety pracującej w fabryce. Chciałabym powiedzieć o strajku w fabryce Emila Heblera na Dąbrowie, który miał miejsce w 1938 roku. Rozpoczął się 20 stycznia i trwał 108 dni. W tym strajku uczestniczyło 639 kobiet i 24 mężczyzn. I to był bardzo długi strajk. Pamiętajmy, że był to przede wszystkim, to należy podkreślić, strajk okupacyjny, a więc robotnice pozostawały w fabryce przez cały czas. I strajkujące kobiety ustaliły, że każda z nich będzie raz w tygodniu wychodzić do domu, żeby ugotować posiłki na cały tydzień i zrobić pranie. Te kobiety zdawały sobie sprawę z tego, że zostawiły swoje rodziny, ale jednocześnie wiedziały, że muszą walczyć o to, żeby ich pensje nie zostały obniżone, bo to jest także samo walka o byt tej rodziny. I bardzo ciekawa jest tutaj reakcja ich mężów, którzy często przychodzili pod fabrykę i żądali, aby one wróciły do domu, obrzucali fabrykę kamieniami. I myślę, że w tej opowieści o strajku włókniarek na Dąbrowie zawarty jest cały dramat życia i pracy łódzkiej robotnicy tego okresu, która była odpowiedzialna za organizację życia domowego, a także była odpowiedzialna za to, żeby zarabiać pieniądze, żeby wspomagać swoją rodzinę finansowo.
W 1906 roku w szeregach PPS-u na 20 tysięcy działaczy, 3 tysiące to kobiety. To dużo czy mało? Kobiety oczywiście wiązały się nie tylko z PPS-em, tak, po tym 1905 roku, bo wstępowały do partii politycznych. Też wspominała pani o tym, do rozmaitych, tak, zarówno socjalistycznych, jak i prawicowych.
Jeżeli uwzględnimy fakt, że do rewolucji kobiety w zasadzie nie uczestniczyły masowo w partiach politycznych, to przystąpienie ich w takiej liczbie do tychże partii jest zjawiskiem niebywałym. To pokazuje, że rewolucja stała się taką bardzo przyspieszoną lekcją wchodzenia w życie publiczne, w życie polityczne i społeczne. Warto jednak też pamiętać o tym, że te partie polityczne stały się partiami masowymi właśnie w okresie rewolucji. One też przed rewolucją i po rewolucji to zjawisko również będzie miało miejsce, nie liczyły aż tak wielu członków. To pokazuje, że rewolucja rozbudziła nadzieję robotników na polepszenie ich bytu w tej robotniczej, proletariackiej Łodzi.
Mamy rok 1918, odzyskanie niepodległości, potem rok 19, pierwszy Sejm z udziałem kobiet. Czy te pierwsze wybory i obecność kobiet w Sejmie, odzyskanie niepodległości, prawa wyborcze dla kobiet, czy to się też przyczyniło i przełożyło w jakiś znaczący sposób na sytuację materialną, polityczną, społeczną kobiet?
Kobiet na pewno tak. Jeżeli mówimy o kobiety uzyskały prawa wyborcze, więc
robotnice, tak.
Robotnice też uzyskały prawa wyborcze. To był wielki sukces, który oczywiście wynikał z bardzo wielu czynników, o których tutaj dzisiaj nie będziemy mówić, ale warto jest pamiętać o tym, że także w czasie II Rzeczpospolitej, w czasie trwania niepodległej Polski, te wszystkie problemy, o których tutaj mówimy, nierówność płac, słabość wykształcenia kobiet z niższych warstw społecznych przede wszystkim, brak odpowiedniej opieki socjalnej, odpowiedniej ilości żłobków, był nadal wielkim problemem dla kobiet, które pracowały w fabrykach. Ich sytuacja nie uległa drastycznej poprawie. Stąd te strajki, a ponieważ taka była specyfika przemysłu łódzkiego, gdzie tak ogromny procent stanowiły zatrudnione kobiety, to ich udział tutaj w tych wystąpieniach w Łodzi był nadal masowy, zauważalny. Warto jest pamiętać właśnie o tym, że kiedy patrzymy na te statystyki, to 90% wszystkich zatrudnionych w Łodzi kobiet, to były kobiety zatrudnione w przemyśle bawełnianym. Jeżeli patrzymy na taki procentowy udział w tym ruchu zawodowym, możemy powiedzieć tutaj dla kontrastu, bardzo zła była również sytuacja zawodowa i finansowa nauczycielek przed I wojną światową. Zawód feminizował się. Szacuje się, że około 70% osób wykonujących zawód nauczyciela to kobiety. W okresie II Rzeczpospolitej zawód nauczyciela staje się zawodem o wiele bardziej prestiżowym. Zauważamy też pewne tendencje z tym związane. Nagle już nie 70%, a 50% w tym zawodzie stanowią kobiety, bowiem polepszyły się warunki płacy w zawodzie nauczycielskim. Wiązał się on również z innymi dodatkowymi profitami. Zawód uzyskał prestiż, a więc w zawodzie pojawia się coraz więcej mężczyzn. Sytuacja, jeśli chodzi o przemysł w Łodzi, jest bardzo podobna do tej sprzed I wojny światowej.
Pani profesor, to jeszcze na koniec chciałam zapytać, czy możemy wyodrębnić jakieś przywódczynie w tych latach właśnie 1905-38 tego ruchu robotniczego w Łodzi, kobiecego oczywiście.
W ogóle trudno jest mówić o tym, że był kobiecy ruch robotniczy w Łodzi. Nie było też przywódczyń robotniczych, ale niewątpliwie w tym ruchu robotniczym, ruchu socjalistycznym są aktywne kobiety. I ja jestem przekonana, że w świadomości łodzian nadal one są obecne. I możemy tu wymienić wspomnianą już Adelę Miller. Może to jest mniej znana postać, bo ona wraz z rewolucją odeszła jakby tutaj, ale postać Tekli Borowiakowej, postać Zuli Pacanowskiej czy Włady Bytomskiej, które były symbolami udziału kobiet w tym radykalnym ruchu robotniczym między wojnami.
Pani profesor, bardzo dziękuję w takim razie za rozmowę. Moim gościem była profesor Marta Sikorska-Kowalska z Katedry Historii Polski XIX wieku Uniwersytetu Łódzkiego.
Dziękuję bardzo.